chwalony Jezus Chrystus. Moi kochani, dzisiaj kolejny dzień naszych rekolekcyjnych ćwiczeń. I na początku może sięgnijmy do takiego porównania tego fragmentu, który usłyszeliśmy dzisiaj w Ewangelii i tego fragmentu, który rozważaliśmy w czasie naszych niedzielnych ćwiczeń rekolekcyjnych. Pamiętamy, że wtedy była mowa o Zachariaszu, który wszedł do świątyni i spotkał anioła, który objawił mu, że urodzi się im, Zachariaszowi i Elżbiecie, syn, który ma mieć na imię Jan. I wiemy, że Zachariasz nie dowierzał i został ukarany niemową, przestał mówić, tylko dawał znaki, gdy wyszedł ze świątyni. Dzisiaj anioł zwiastuje Matce Najświętszej, młodej żonie zaślubionej Józefowi. I Maryja okazuje posłuszeństwo i wiarę. Moglibyśmy powiedzieć, starszy kapłan, ktoś, kto z Panem Bogiem był blisko, na pewno bliżej niż Matka Najświętsza. I on nie zdał egzaminu z wiary, a ona, jak mówi nam święty Łukasz w dzisiejszym fragmencie, ten egzamin zdała i stała się Matką Bożego Słowa. Także Izajasz o tym powiedział dzisiaj w pierwszym czytaniu, zapowiadając narodziny Mesjasza, Bożego Syna, że porodzi Panna Syna i nazwie Go imieniem Emanuel, Bóg z nami. To dla nas niezwykle ważna myśl, a mianowicie Boży Syn jest z nami, jest taki sam jak ja i ty. Chociaż jest Bogiem nieskończenie wielkim, w pewnym momencie dzieju zbawienia postanowił, że będzie człowiekiem, aby odkupić całą ludzkość. I wybrał sobie właśnie skromną, pokorną Matkę Najświętszą, aby ona przyjęła go w swoim niepokalanym łonie. Stał się do nas podobny we wszystkim, oprócz grzechu, ale także, aby nie było grzechu w ogóle, jeżeli chodzi o życie Bożego Syna, także i Matka Najświętsza nie ma żadnego grzechu. Po tym wstępie, gdzie zastanawialiśmy się nad tym, co to znaczy, że mamy brata w Jezusie Chrystusie i co to znaczy, że mamy Matkę w Maryi, przejdźmy do naszych rekolekcyjnych ćwiczeń, gdzie skupiamy naszą uwagę na wyjątkowej postaci, poprzedniku Pana Jezusa, świętym Janie Chrzcicielu, i zastanówmy się nad tym, co o nim dzisiaj warto sobie uświadomić. Święty Jan na początku swojej Ewangelii opowiada tak, że Żydzi wysłali do Jana z Jerozolimy kapłanów i lewitów z zapytaniem, kto ty jesteś. On wyznał, a nie zaprzeczył, oświadczając, ja nie jestem Mesjaszem. Zapytali go, cóż zatem, czy jesteś Eliaszem? Odrzekł, nie jestem. Czy ty jesteś prorokiem? Odparł, nie. Powiedzieli więc, kim jesteś, abyśmy mogli dać odpowiedź tym, którzy nas wysłali. Co mówisz sam o sobie? Odpowiedział Jan głos wołającego na pustyni, prostujcie drogę pańską, jak powiedział prorok Izajasz. To, moi drodzy, pierwsza z myśli, którą warto sobie u świętego Jana uświadomić. Mianowicie, kim jestem? Co mówię sam o sobie? Z pewnością niektórzy ludzie mają o nas też jakieś zdanie. Jeżeli mieszkamy w sąsiedztwie z innymi ludźmi, może się okazać, że o nas będą mówili, to jest człowiek bardzo taktowny, nigdy nie przeszkadza sąsiadom, jest bardzo kulturalny, nie słychać w ich domu żadnego przekleństwa czy podniesionego głosu. Wspaniałe małżeństwo, wspaniali ludzie. ale może się okazać, że nasi sąsiedzi powiedzą, no wolelibyśmy mieć innych sąsiadów, ci akurat nie są wspaniali, bo się ciągle kłócą, ciągle tam słychać przekleństwa czy podniesiony głos. I tutaj o Janie Chrzcicielu były różne głosy. Czy to jest Mesjasz? Myśleli, że tak. Może prorok? Może jakiś Eliasz, który poprzedza przyjście Mesjasza? I te różne opinie my wypowiadamy o innych ludziach. I także pamiętajmy, że skoro my mówimy, że ktoś jest taki albo inny, to o mnie też inni mówią, że jest taki albo inny. A co myślę sam o sobie? To, co zadali pytanie Janowi, co ty sam o sobie myślisz? Co ty sam o sobie mówisz? I Jan dzisiaj odpowiedział, jam głos wołającego na pustyni, prostujcie drogę dla Pana. Zadajmy sobie, kochani, to pytanie, co ja o sobie mówię, albo co ja o sobie myślę. I na pytanie, kim jestem, ciekawe, co byśmy odpowiedzieli. Być może odpowiedziałbym, jestem kapłanem, jestem sługą Bożym. Ale czy czasem nie rodzi się taka pokusa, że powiem, jestem dyrektorem albo ministrem, albo jestem bogaty? Co myślimy sami o sobie? Być może nawet między nami jest jakiś mistrz świata, na przykład, nie wiem, w szachach, albo jakiś biegacz, maratończyk, mistrz Polski. Zastanówmy się, moi drodzy, co nas określa, co dla mnie jest najważniejsze, jaka moja cecha jest dla mnie dominująca. Święty Jan Chrzciciel mówi, ja jestem głosem. A jeżeli popatrzymy na Ewangelię świętego Jana, którą teraz rozważamy, to na samym początku tej Ewangelii mamy tak zwany hymn o Logosie, gdzie święty Jan mówi, że Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. Jest ogromna różnica pomiędzy Słowem, które staje się ciałem, a głosem, którym jest Jan Chrzciciel. Świetnie to wyjaśnia święty Augustyn, mówiąc w ten sposób, że jest ogromna różnica między słowem i głosem, ponieważ głos słyszymy, ale głos przemija, tak jakbyśmy słyszeli grzmienie pioruna, przeminęło i już nie słyszymy głosu. Ale słowo zostaje. Jeżeli ktoś wypowie do mnie słowo, zwłaszcza ważne, to już na zawsze to zapamiętam. Ale głosu już nie będę pamiętał, bo ten głos wybrzmiał. Zwróćmy uwagę, że dzisiaj już Jana Chrzciciela nie słuchają ludzie. Ten głos wybrzmiał, ponieważ przyszło słowo. Słowo, na którym my się dzisiaj skupiamy, to jest wcielony Boży Syn, który przyszedł do nas poprzez zgodę na poczęcie Bożego Syna. W dzisiejszej Ewangelii Matka Najświętsza podjęła taką decyzję, że się zgodziła być Matką Bożą. Ale to jest Słowo, a Jan jest tylko głosem. I dalej, czytając tę dzisiejszą Ewangelię, którą rozważamy, świętego Jana, następnego dnia Jan Chrzciciel, który wzywa do nawrócenia nad Jordanem, przychodzą do niego ludzie z różnych warstw społecznych i on każdemu mówi, co należy czynić, aby być świętym. To, co powiedział, jestem głosem, który przygotowuje drogę dla Pana. Jeżeli mamy nasze drogi życia pomieszane, poskręcane, no to trzeba je wyprostować. Nie jestem fachowcem od dróg, ale są pewne takie normy, że jeżeli mamy autostradę, to zakręt nie może mieć ileś stopni, bo jedziemy z prędkością do 140. mogą być zjazdy z autostrady, co powiedzmy ileś tam kilometrów. Jeżeli jedziemy drogą zwykłą, skrzyżowania mogą być co kilkadziesiąt metrów. Na autostradzie to jest niemożliwe, bo autostrada jest drogą zasadniczo najprostszą, jak najmniej zakrętów. Moglibyśmy powiedzieć, trzeba budować w naszym życiu taką autostradę, którą Bogu będzie łatwo dojechać do mojego serca, ale także i mnie będzie łatwo dojechać, szybko dojechać do Pana Boga. I powinniśmy mieć takie drogi szybkiego ruchu do konfesjonału, no i taką autostradę do Eucharystii, żebyśmy mieli tę drogę bardzo prostą. Idę do Komunii Świętej, to znaczy, że moja droga jest wyprostowana. Ale słowo świętego Jana także dotyczy tego, aby obniżyć te wysokie pagórki, no i te, które są dolinami, podnieść, czyli zasypujemy te doliny, a góry trochę przecinamy. Zresztą to też drogowcy robią, żeby nie było znowu góra-dół, tylko robią estakady albo jakieś tam wiadukty, po to, żeby ta droga nie tylko była prosta, ale też nie za bardzo zmieniała wysokość. Znów zastanówmy się, co w moim życiu należy obniżyć, bo mam za wysoko tutaj może mniemanie o sobie. Ale jeżeli mam za niskie mniemanie o sobie, no to muszę trochę siebie samego czy kogoś bliskiego dowartościować. Pokazać mu, że ty wcale taki zły nie jesteś. Albo pokazać komuś, że wcale takim orłem też nie jesteś, tylko zwykłym obywatelem, tak jak i każdy inny. Ale wracając do Ewangelii świętego Jana, przychodzi także do Jana ktoś wyjątkowy, aby przyjąć chrzest, a tym kimś jest Pan Jezus. I Jan Chrzciciel mówi, to ja potrzebuję chrztu od Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie. Zwróćmy uwagę, moi drodzy, na niezwykłą pokorę Pana Jezusa, że przychodzi do zwykłego człowieka, Jana Chrzciciela. I moglibyśmy tutaj dać taki przykład, że papież, najwyższy kapłan, widzialna głowa Kościoła, nie ma nikogo, który by był nawet równy jemu. Idzie do spowiedzi do zwykłego księdza. Chociaż jest papieżem, chociaż może nami, księżmi, dysponować, no bo jesteśmy sługami, gdzie on jest głową, ale idzie do spowiedzi do kogoś niższego od siebie. Tak samo i Pan Jezus przychodzi i bierze posługę od kogoś, kto jest ode mnie niższy. To jest niezwykle ważne pouczenie o pokorze naszego Pana. Zresztą jak przyjmujemy Go w Komunii Świętej, to jest najwyższy szczyt pokory naszego Boga, bo przecież nikt z nas nie stałby się pokarmem dla drugiego, a On dla nas przychodzi pod postaciami chleba i wina. Ale patrząc na Jezusa, Jan, nasz wielki patron, mówi, oto baranek Boży, który gładzi grzech świata. To jest ten, o którym powiedziałem, po mnie przyjdzie mąż, który przewyższył mnie godnością, gdyż był wcześniej ode mnie. Jan wypowiada tutaj niezwykłe słowa. Na każdej mszy świętej ksiądz mówi słowa Jana Chrzciciela. Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Ale jeżeli słuchamy mszy świętej uważnie, to ksiądz mówi na mszy świętej, to jest baranek Boży, który gładzi grzechy świata. A w dzisiejszej Ewangelii, początek Ewangelii świętego Jana, Jan Chrzciciel mówi, to jest baranek Boży, który gładzi grzech świata w liczbie mnogiej, w liczbie pojedynczej. My mówimy na mszy świętej w liczbie mnogiej grzechy, a Jan mówi o jednym grzechu, baranek, który gładzi grzech. Nie wiem, czy na to zwróciliście uwagę, ale jest to bardzo interesujące. Dlaczego mówimy o grzechach, a dlaczego Jan mówi o grzechu? Bo moglibyśmy powiedzieć taką interpretację, albo zadać pytanie, jaki jest największy grzech, którego ludzkość się dopuściła? Jaki jest największy ten jeden, jedyny grzech? moglibyśmy się zastanowić, być może mamy wyrzut sumienia, nasz największy grzech życia, największy błąd, największy dramat, który żeśmy popełnili. Nieważne, jaki to był grzech, ale być może pamiętamy najgorsze, cośmy w życiu zrobili. Jeden, jedyny mój grzech, co jakbym mógł cofnąć czas, to bym na pewno tego nie zrobił, nie zrobiła. No i tu, moi drodzy, dotykamy tajemnicy. Jakim tym grzechem, o którym mówi święty Jan, jest ten grzech, który gładzi Baranek Boży? No i, moi drodzy, jest taki grzech, najstraszniejszy ze wszystkich najstraszniejszych, a mianowicie zabicie, zamordowanie Boga. Bo nawet jeżeli ktoś zabije drugiego człowieka, to zabiłem kogoś, kto jest taki sam jak ja. Ale Bóg jest większy niż ja. I zamordowanie Boga to jest ten najstraszniejszy grzech, o którym mówi Jan Chrzciciel. To jest baranek, który gładzi grzech bogobójstwa. A w jaki sposób gładzi ten baranek ten grzech? Dzisiaj krzyż zasłonięty od niedzieli. Na krzyżu Pan Jezus mówi: Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią. To, moi drodzy, jest ten najstraszniejszy z grzechów, którego ludzkość się dopuściła. Oczywiście śpiewamy w pieśni: to nie gwoździe cię przebiły, lecz mój grzech. W tym grzechu zamordowania Boga uczestniczą także moje grzechy. Także grzechy następnych pokoleń, także grzechy poprzednich pokoleń. Wszystkie grzechy jakoś skumulowane są w tym zabiciu na Golgocie Bożego Syna. Ale Baranek Boży zgładził ten grzech, darował najstraszniejszą ze zbrodni nas, ludzi. No i Baranek Boży, na którego wskazuje Jan, jest tym, na którego wskazuje nam przy świętej zawsze kapłan, mówiąc: to jest Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. W czasie mszy świętej zechciejmy pamiętać, zwłaszcza w tej parafii, która jest pod patronatem świętego Jana Chrzciciela, że to są właśnie jego słowa, słowa naszego wielkiego patrona. W czasie każdej mszy świętej słyszymy: to jest Baranek Boży, to jest ten, który gładzi grzechy świata. Dalej, moi drodzy, pojawia się nowa myśl. Kolejnego dnia po tym wyznaniu dotyczącym naszego Mistrza, święty Jan opowiada, że był nad Jordanem Jan Chrzciciel ze swoimi dwoma uczniami i powiedział o Jezusie: oto Baranek Boży. Dwaj uczniowie usłyszeli, jak mówił, i poszli za Jezusem. I tego dnia zostali u Jezusa. Tu, moi drodzy, mamy kolejną bardzo ważną cechę świętego Jana Chrzciciela, którą warto, żebyśmy też mieli świadomość i może do niej się stosowali. Mamy swoich uczniów, macie swoje dzieci, macie kogoś, kogo kochacie, ale jest pytanie, czy robimy to samo, co zrobił w tej Ewangelii święty Jan Chrzciciel. Czy pokazujemy naszym bliskim, naszym wychowankom, naszym dzieciom Baranka Bożego? Czy pokazujemy Jezusa? Albo byśmy mogli powiedzieć: idźcie za Jezusem, idź do Jezusa. Już nie do mnie przychodź, bo ja wykształciłem cię na poziomie, powiedzmy, nie wiem, do matury cię przygotowałem, ale teraz już musisz iść na studia, musisz mieć lepszego mistrza niż ja, musisz mieć lepszego nauczyciela. I tutaj Jan Chrzciciel nam pokazuje, że my mamy zrobić coś do pewnego pułapu, ale potem już trzeba przekazać uczniów, trzeba przekazać dzieci, to następne pokolenie, komuś, kto ode mnie jest większy, a mianowicie Bogu. Oto Baranek Boży. I uczniowie Jana idą za Jezusem. I do nich nie ma pretensji Jan Chrzciciel, że poszli za Słowem, że głos, którym On jest, wybrzmiał. Te teraz już muszą słuchać i przyjąć słowo. To, moi drodzy, jest też wielka pokora patrona naszego świętego Jana Chrzciciela, który pokazuje teraz już uczniowie moi, idźcie za kimś, kto ode mnie jest większy. Jak znów powiedział, nie jestem godzien rozwiązać mu rzemyka u sandała. Jestem tylko zwykłym głosem. On jest Bożym Synem. On jest Słowem. Czy czasem nie ma w nas takiej pokusy, żeby drugiego człowieka zachować tylko dla siebie? Że powiemy, ty jesteś tylko mój i nawet Bogu ciebie nie dam. Zostawię ciebie dla siebie. To wtedy nie jest dobrze. Powinniśmy mieć taką pewną swobodę, nie egoizm, tylko swobodę, że potrafię drugiego człowieka ofiarować Panu Bogu, zwłaszcza tego, który dla mnie jest cenny. Jeżeli jestem dobrym pedagogiem, to moi uczniowie dla mnie są bezcenni. Jeżeli jestem dobrym rodzicem, to moje dzieci dla mnie są bezcenne. Najcenniejsze skarby, jakie mam, to są moi najbliżsi. Ale czy jestem w stanie ofiarować moich najbliższych Panu Bogu, żeby oni poszli bardziej za Bogiem niż za mną, którym jestem tylko głosem? Tego nas uczy w tej Ewangelii święty Jan. To, moi drodzy, ważna myśl. I jeszcze jeden element, taki trochę powołaniowy. Patrzymy na to, że w naszej ojczyźnie coraz mniej powołań kapłańskich, zakonnych, misyjnych. Raczej na zachód Europy nie mamy co liczyć, że stamtąd przyjdą jacyś misjonarze do nas, jak nam braknie kapłanów, tylko w Polsce jeszcze Bogu dzięki tych powołań jest, ale coraz mniej. Ale zadajmy sobie pytanie, czy myśląc albo modląc się o nowe powołania, czy ja myślę o moim synu czy mojej córce? Bo najczęściej to myślimy tak jak dzisiaj społeczeństwo, nie? Jest tyle rzeczy do zrobienia, bardzo dużo do roboty, no to ktoś to zrobi, ale nie ja. Powołania fajnie będą tam wspaniali, ale nie myślę o tym, że to będzie mój syn, że to będzie moja córka, tylko kogoś innego. Tutaj, moi drodzy, jest taka pewna anegdota. Jak pytali górala, czy dałby kombajn na partię, taki rolniczy do koszenia, a on mówi, dałbym. A kozę byście dali, a nie, kozy to bym nie dał. A czemu? Albo kozę to ja mam, kombajnu nie mam. To mogę dać, czego nie mam. Coś obcego, coś, co do mnie nie należy, to niech sobie to jest Boże. Ale mojego nie dam. I dopiero wtedy mogą być, moi drodzy, powołania, jeżeli potrafiłabym mojego syna, moją córkę, którą mam, powiedzieć, idź za Jezusem. Oto Baranek Boży. Możesz być mężem, żoną, oczywiście to jest powołanie podstawowe i główne, ale jeżeli ktoś myślałby w ten sposób, że mój syn, moja córka mogliby być tymi sługami Bożymi, sługami ołtarza, to jest zupełnie inne myślenie. Czy my, kochani, mamy takie myślenie? Czy to, co mam, te moje skarby, co by mnie kosztowało, żeby poszła, czy poszedł na księdza, czy na siostrę zakonną, to wtedy dopiero możemy mówić, że to jest ta moja ofiara. Czy mnie na nią stać? Czy stać mnie na to, abym powiedział, to jest Baranek Boży, teraz już idź za Jezusem? Czy nawet o to bym się mogła pomodlić? Dzisiaj, kochani, po tych naszych refleksjach będzie wyjątkowy moment. Za 9 miesięcy będzie Boże Narodzenie. I teraz w czasie tej mszy świętej podejmiemy przynajmniej część z nas duchową adopcję dziecka poczętego. Jest to 10 różańca modlitwy od dzisiaj do Bożego Narodzenia o uratowanie jednego nienarodzonego dziecka, którego życie jest zagrożone. Wiemy, jaka dzisiaj jest zderzenie cywilizacji życia i cywilizacji śmierci. Nawet jeżeli popatrzymy, to na niektórych samochodach mamy ten piorun na głowie kobiety. Na niektórych sklepach mamy ten sam symbol, taki trochę dziwny, nie wiem, jak się tak trochę przyglądniemy, to głowa kobiety raczej z piorunem nie powinny być połączone, no ale ktoś to tak połączył. Spróbujmy, moi drodzy, dzisiaj poświęcić naszą modlitwę na ratowanie dzieci nienarodzonych, na jak gdyby odmianę tej cywilizacji śmierci poprzez zwyciężanie jej dobrem. I pytanie, co ja mogę zrobić jednym dziesiątkiem różańca? Dużo to nie jest. Ale jeżeli pomnożymy przez 9 miesięcy, to już jest 270. To już jest sporo. A jeżeli pomnożymy przez naszą parafię 17 tysięcy, gdyby wszyscy przyszli, to już, moi drodzy, jest cyfra. To już mamy jak gdyby takie bombardowanie Pana Boga modlitwą. Odmień oblicze tej naszej ziemi. I kochani, to jest nasze zadanie. My możemy się modlić, my możemy mieć zdrowe poglądy i nie bójmy się włączyć właśnie w ten wyjątkowy przywilej także ratowania dzieci nienarodzonych poprzez naszą skromną, codzienną modlitwę. Na pewno warto nad tym się zastanowić. Amen.